Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze usłyszeli, że Jezus zamknął usta Saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. Które przykazanie jest największe w prawie? To znaczy to, że w nauczaniu przez Mojżesza. To pytanie, próba, pułapka kolejnego z wrogów Jezusa. Tego, który był, jak mówi Ewangelia, uczonym w prawie, czyli kimś, kto znał bardzo dobrze natchnione teksty Tory Mojżesza i jego zadaniem było wyjaśnianie, czego chce Bóg, woli Boga, nauczanie. Celem tego pytania, zadanego przez biegłego w prawie faryzeusza, było skompromitowanie Jezusa jako nauczyciela, wykazanie jego niewiedzy, a w efekcie to pytający został zdemaskowany jako prowokator i pouczony przez Jezusa. Jezus po raz kolejny okazał się nauczycielem Tory, czyli nauczania Boga, nauczycielem, który przewyższał biegłych, uczonych w prawie faryzeusza. Czy to pytanie, które z przykazań Boga, z instrukcji na życie Boga, bo tak możemy też określić przykazania, taka była ich funkcja z przymierza na Synaju, a pierwszym dokumentem przykazań był Dekalog w Księdze Wyjścia w 20 rozdziale, kiedy Bóg zaczyna uczyć Izrael w drodze ku ziemi obiecanej, jak powinien tam żyć, aby zachować wolność, godność i życie, które Bóg im dał, wyprowadzając z przestrzeni śmierci Egiptu i prowadząc do przestrzeni życia, do ziemi obiecanej. To pytanie, które z tych instrukcji na życie, z przymierza na Synaju, jest najważniejsze, jest kluczem, źródłem wszystkich innych instrukcji Boga, jego przykazań, czyli zakazów, aby nie popełniać zła, albo nakazów, albo żeby czynić dobro. Czy to pytanie jest jeszcze dzisiaj punktem zainteresowania współczesnego człowieka? O wiele częściej ludzie stawiają sobie pytania, co jest dla mnie w moim życiu najważniejsze, niż które z przykazań Boga jest najważniejsze? I w sensie religijnym zamiast pytać, czego chcesz ode mnie, Boże? Bo właśnie to oznacza to pytanie, które z przykazań jest największe. Czego naprawdę chcesz ode mnie, Boże? To dzisiaj najczęściej zadaje się pytania w odwrotnym kierunku. Czego oczekuję od Ciebie, Boże? Co daje mi religia? Czy w ogóle cokolwiek przydaje mi się w życiu? Czy rozwiązuje moje bieżące potrzeby? W pytaniach na temat wiary dochodzą najczęściej do głosu nasze oczekiwania i to oczekiwania ziemskiego powodzenia. Co mi daje w moim życiu wiara? Do czego mi jest ona potrzebna? I w społeczeństwach pochrześcijańskich, zwłaszcza europejskich i pochodzących z Europy w innych częściach świata, dzisiaj wiara przeżywa ogromny kryzys, bo ludzie nastawieni są bardzo na sukces i spełnianie się w tym życiu, tu na ziemi, dopóki są tutaj. A życie nieprzemijające, to co nastąpi potem, jest zbyt nieuchwytne i zbyt nieokreślone, żeby było przydatne. tej perspektywie patrzenia tylko w horyzontach ziemskich. I to jest prawdziwy kryzys współczesnych społeczeństw pochrześcijańskich. Wiara zanika, czyli więź z kimś, kto jest ponad ziemski wymiar, ponad ziemską historię, z nadprzyrodzonością, z transcendencją. Zanika więź, czyli wiara, która jest połączeniem, łącznością, kimś, kto stworzył wszystko, co istnieje. Współcześnie w nowoczesnych tak zwanych społeczeństwach człowiek zatraca się w ziemskim, bieżącym biegu życia, a to, co większe od tego, nadprzyrodzone, transcendentne, jest nierealne, wydaje się być tylko ideologią i jest nieprzydatne. Co mi daje uczestnictwo w liturgii, pytają w kryzysach wiary ludzie? Czy co mi daje modlitwa? Czy to nie jest mówienie w próżnię, skoro nie spełnia się to, czego oczekuję, gdy się modlę? Gdy nie daje mi to żadnych doświadczalnych efektów, trzeba to zostawić. I tak dzieje się w społeczeństwach pochrześcijańskich, szczególnie w Europie, ale nie tylko. Oczekiwania w stosunku do wiary, a ostatecznie w stosunku do samego Boga, idą w tym kierunku, że Bóg powinien zatroszczyć się o mnie, o to, czego mi potrzeba, i to bardzo konkretnie. To Bóg powinien zatroszczyć się o to, żeby w życiu mi się powodziło. I wówczas bym wierzył, że to jest jakaś rzeczywistość, że to ma sens. To Bóg powinien zatroszczyć się o to, żeby się miało poczucie sukcesu i poczucie bezpieczeństwa w bieżących potrzebach. Te oczekiwania można nazwać oczekiwaniami religii typu wellness, spa i fitness. Ziemskie zdrowie, ziemskie powodzenie. Wiara powinna służyć mojemu dobremu samopoczuciu, potwierdzać mój sposób życia, być akceptacją tego, co w tej chwili robię. Powinna dawać mi poczucie zadowolenia, przyjemności, poczucie zdrowego, biologicznego życia i życiowej formy. Pytanie, które zadaje Jezusowi uczony w prawie, mówi innym językiem. Które z przykazań jest pierwsze? Pyta ten uczony w prawie. Pierwsze i najważniejsze dla mnie, dla nas. To wyraża pewne oczekiwanie, ale oczekiwanie zrozumienia Boga. I to jest pytanie wiary. Mimo wszystko, mimo że celem tego pytającego było skompromitować Jezusa, ale jego pytanie jest najistotniejszą treścią wiary. Mimo przewrotnego celu pytającego faryzeusza, Jezus traktuje dlatego jego pytanie poważnie, ponieważ dotyczyło ono samej istoty wiary i religijności. I odpowiedź Jezusa przynosi kolejną trudność, kiedy się dobrze wsłuchamy. Jezus mówi, będziesz kochał Pana, Boga Twego, całym Twoim sercem, całą Twoją duszą, całym Twoim umysłem. To największe i pierwsze przykazanie. I dodaje Jezus od razu drugie, łączy drugie z tym pierwszym. To wewnętrzna łączność, nierozerwalna. Będziesz kochał bliźniego jak samego siebie. Bóg i człowiek. W przykazaniach Boga miłość jest tym, co łączy te przykazania. Czy ta miłość jest różna? Czyli kochać Boga i kochać człowieka to różne rzeczywistości? Posłuchajmy źródeł, do których Jezus odnosi się w swojej odpowiedzi. Otóż po raz pierwszy właśnie w Torze Mojżesza, w jego pożegnalnej mowie, co jest księgą powtórzonego prawa, piątą księgą Tory Mojżesza, w szóstym rozdziale, w wyznaniu wiary, w apelu do Izraela, Szyma Izrael, słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Będziesz miłował Pana, Boga Twego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił. To źródłowy cytat z Tory Mojżesza do którego odnosi się Jezus, to nie jest umieszczone w relacji przymierza na Synaju pośród innych przykazań. Mojżesz apeluje do Izraela, który ma wejść do ziemi obiecanej, w swojej mowie testamencie właśnie to: słuchaj Izraelu, i mówi o miłości, że to jest fundamentem religijności i to jest fundamentem wiary, miłość do Boga. I to całym sobą, sercem, duszą, wszystkimi siłami, całym sobą. A gdzie znajdujemy to drugie przykazanie, które Jezus w odpowiedzi dołącza do tego pierwszego? W tradycji wiary Starego Przymierza, Starego Testamentu, to drugie znajdujemy w innym miejscu Tory Mojżesza. W Księdze Kapłańskiej w 19 rozdziale, z bloku nauczania Boga na przymierzu na Synaju. W 19 rozdziale Księgi Kapłańskiej czytamy: nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów Twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak samego siebie. Ja jestem Pan. To bardzo ważne odniesienie. I jeszcze w 34 wersecie tego rozdziału Księgi Kapłańskiej z Przymierza na Synaju, 19 rozdziale: przybysza, osiadłego wśród was, będziecie uważać za miejscowego. Będziesz go miłował jak samego siebie, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan Bóg wasz. Drugie zatem przykazanie miłości człowieka znajduje się w tradycji kapłańskiej Przymierza na Synaju. I najpierw odnosi się do swoich, czyli do rodaków, do członków ludu Boga, a po raz kolejny to samo słowo mówi o przybyszu, o obcym, który osiedla się wśród Izraelitów, mają go traktować jako swojego i kochać jak samego siebie. Czyli przykazanie miłości do człowieka, które jest wewnętrznie związane z przykazaniem miłości do Boga, z Szyma Izrael, obejmuje wszystkich ludzi, zarówno Izraelitów, jak i nieIzraelitów. Do tego nawiązuje Jezus. Będziesz miłował bliźniego jak samego siebie, mówi Jezus, łącząc tę tradycję kapłańską w stosunku do swoich i obcych. Bliźniego to znaczy człowieka, który jest blisko. Niezależnie od tego, kim jest, czy należy do nas, czy nie, ale jest blisko, stoi przede mną i jest moim bliźnim. W odpowiedzi Jezusa ważna jest hierarchia miłości, logiczna struktura miłości. Najpierw miłość do Boga, a następnie jako owoc tej miłości, miłość do człowieka, do tego człowieka, który właśnie jest przede mną, do bliźniego. Dlaczego miłość do człowieka? Czy jest to jakaś inna miłość od tej miłości do Boga w pierwszym przykazaniu? Miłość do człowieka jest kolejną realizacją miłości do Boga. Dlaczego? Ponieważ człowiek jest w objawieniu biblijnym, w pierwszym opowiadaniu Biblii o stworzeniu świata i człowieka jest w tłumaczeniu greckim wyrażone podobieństwo do Boga, jest ikoną Boga. I miłość do Niego, do ikony Boga, do człowieka jest w gruncie rzeczy miłością do samego Boga. I tak właśnie w Nowym Testamencie ujmuje to święty Jan w pierwszym liście, w 4 rozdziale. My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśli by ktoś mówił: miłuję Boga, brata swego nienawidził, jest kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i z brata swego. I tak święty Jan wyraża tę wewnętrzną więź, właściwie jedną miłość, to jest jedna miłość. Miłość do Boga, który mnie stworzył, który mnie ratuje. I ta sama miłość przelewa się na człowieka, który stoi przede mną. To miłość do Boga uzdalnia mnie do kochania człowieka. To nie są dwie miłości i właściwie to nie są dwa przykazania. To jest jedno przykazanie, jeden uniwersalny klucz całej religijności objawionej w Biblii. Miłość do Boga, która wyraża się w wypełnianiu tego, czego On ode mnie chce dla mojego dobra, i ta miłość do Boga ogarnia każdego człowieka, który stoi przede mną. Kochać Boga w przykazaniu miłości nie oznacza namiętnych, wzniosłych uczuć, jakie znamy z doświadczenia ziemskiego zakochiwania się. Taka miłość jest i znika, jest ulotna, a miłość do Boga, o której mówi Jezus, która przelewa się na człowieka, jego ikonę, to miłość w wymiarze ducha, nie ciała, które przemija, bo Bóg jest duchem. Tylko taka miłość jest niezmiennie trwała i tylko taka miłość może być prawdziwym bezpieczeństwem życia każdego człowieka we wspólnocie ze sobą nawzajem. Bo niezależnie od tego, czy ktoś zasługuje na miłość, czy nie, mówi Bóg i Jezus nas naucza, należy Go kochać, bo to jest miłość do Boga. Czym jest miłość objawiona przez Boga w Torze Mojżesza? Czym jest ona w nauczaniu Jezusa, w Torze Jezusa, w Ewangelii? Zrozumiemy to, gdy zobaczymy, jak kocha Bóg. Jak On sam objawia naturę swojego kochania. I jednym z podstawowych pojęć, które używa Bóg w objawieniu biblijnym na ten temat, na temat swojej miłości, jest hebrajski rzeczownik chesed oraz czasownik hanan. Chesed wyraża miłość Boga do człowieka w natchnionych tekstach Starego Testamentu, do człowieka, który jest jego ikoną, jego podobizną na tej ziemi, którą on sam sobie namalował, utworzył. I to wyraża miłość polegającą na tym, że Bóg chce, aby człowiek żył. To jest chesed. To jest prawdziwa miłość. To jest kochanie Boga, jak Bóg kocha ludzi. Chce, aby żyli, aby mieli zapewnioną pełnię życia, niezależnie od tego, czy na to zasługują w trakcie swojej historii, czy też nie. A drugie słowo, hebrajski czasownik hanan, zmiłować się, wyraża miłość Boga do człowieka, który stał się grzesznikiem. To miłość miłosierna, pochylająca się nad człowiekiem ginącym pod ciężarem zła, własnego zła, które uczynił, ale Bóg go ratuje. I gdy Izraelici po wiekach swoich niewierności wobec nauczania Boga stracili wszystko, świątynia była zburzona, Jerozolima spustoszona, ostatnie państwo politycznej wielkości Izraela biblijnego zniknęło, Juda, i na wygnaniu babilońskim kapłan i prorok słyszy słowo, które ma przekazać w imieniu Boga. W 33 rozdziale Księgi Ezechiela jest to zapisane. Powiedz im na moje życie, wyrocznia Pana Boga, ja nie pragnę śmierci złoczyńcy, ale jedynie tego, aby złoczyńca zawrócił ze swojej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie z waszych złych dróg. Czemu chcecie zginąć, domu Izraela? To jest miłość. Miłość, która chce bezwarunkowo, aby człowiek żył. I takiej miłości uczy nas Bóg. Taką miłością nas kocha. I do takiej miłości nas uzdalnia. Tego nie można sobie wypracować. Aby kochać wrogów, jak Jezus naucza w Ewangelii. Mojego wroga mam kochać. To nie oznacza lubić. Nad tym nie mam władzy. To nie oznacza przyjemności, sympatii odczuwanej wobec takiego kogoś, kto mnie chce zniszczyć i kto mnie niszczy. Ale miłość, której uczy mnie Bóg, to chcę, aby żył mimo wszystko. Nawet mój wróg. Aby znalazł życie, aby zawrócił ze swojej złej drogi i aby się przez to uratował on, i uratowali ludzie, którzy są Jego ofiarami. Ta miłość, której Bóg uczy ludzi i której Jezus naucza, uzdalnia każdego, kto chce naprawdę kochać, do tego, aby kochał innych ludzi
nawet swoich wrogów, nie miłością ludzką, lubię, nie lubię, ale miłością Boga, wyrażającą się i spełniającą się w chcę, żebyś żył.